Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś na kanale temat, o którego poruszenie sami prosiliście. Powiem szczerze, że jest to troszkę upadek jednak ducha chrześcijańskiego, że musimy na takie sprawy, na takie tematy rozmawiać właściwie każdego roku. Tak wiem, jest potrzeba, ponieważ nasz świat stał się światem pogańskim. Nasz świat, to znaczy nasze serca, trzeba zaczynać od siebie. I pytam teraz wobec was samego siebie, czy moje serce nie spoganiało, nie stało się pogańskie, neopogańskie, bo zawsze źródła zła trzeba szukać w samym sobie. Ale dziś, odnosząc się do tego tematu bardzo obiektywnie, chcę, abyśmy wspólnie zastanowili się i również piszcie w komentarzach, jakie jest wasze doświadczenie tego, o czym dziś będę mówił, na temat tak zwanego święta, tak zwanego święta Halloween, tak zwanego święta, po prostu starocelteckiego, pogańskiego zwyczaju Halloween. Zapraszam was serdecznie. Na początek, żeby początek był początkiem, a nie środkiem, co jest jakby oczywiste, ale o sprawach oczywistych we współczesnym świecie jakże często trzeba mówić. Lekki rys historyczny tego, czym jest Halloween. Pewnie już wiecie, a może i nie, że Halloween to staroceltycki zwyczaj, który narodził się w północnej Europie, w starożytności, również był obecny w Cesarstwie Rzymskim. Kiedy to pod koniec października, dokładnie 31 października, przeżywano koniec jesieni i początek zimy. W Europie Północnej ten czas, a więc czas, kiedy kończyła się jesień, kończyło się lato i zaczynała się zima, był najtrudniejszym w egzystencji, w przetrwaniu. Warunki wówczas ludzi mieszkających nie były tak dobre, żeby mogli sobie pozwolić na całkowity komfort życia w czasie mrozu. W związku z tym w czasie zimy wielu ludzi po prostu umierało. Dlatego też bano się tego czasu, kiedy kończyła się jesień i zaczynała się zima, kiedy noc stawała się dłuższa od dnia. Dlatego też przeżywano tak zwane święto celtyckie i tutaj chcę wam zacytować, jak ono się na terenach irlandzkich nazywało Samhain, czyli tłumacząc na język polski, koniec lata. Co z tegoż wynikało? Ano to, że pogańscy, niektórzy mówią satanistyczni, kapłani, druidzi, tegoż dnia, czyli 31 października, przechadzali się po wioskach, nawołując, spukając do kolejnych domów, nawołując do zapłacenia im konkretnej kwoty, aby mogli wyrzucić z życia ludzi, których spotykali, demony. Ponieważ uważano, że tegoż dnia na ziemię schodzą dusze osób zmarłych, ewentualnie dusze tych, które się jeszcze nie urodziły, a się urodzą. Szczególnie koncentrowano się jednak na duszach osób zmarłych, które schodzą na ziemię, aby odpokutować swoje grzechy, swoje winy. Dlatego też bano się, że tegoż dnia na ziemię schodzą złe duchy, demony. Druidzi wiedzieli, jak to wykorzystać i robili taki deal, pukali do drzwi i to, co dziś dzieci mówią, cukierek albo psikus, brzmiało wtedy w ten sposób: pieniądze albo chałupa będzie nawiedzona. Mówię troszkę to cynicznie z tegoż powodu, że na tamte czasy było to oczywiście bardzo mocne przeżycie duchowe. Dla nas dziś może wydawać się to śmieszne, natomiast był to rzeczywiście zwyczaj pogański, natomiast przepełniony wiarą tych, którzy w nim, w tymże zwyczaju uczestniczyli. I co więcej, w domostwach, na trawnikach, na terenach, gdzie mieszkano, rozpalano ogniska, aby jednocześnie odstraszyć demony i zaprosić do swoich ognisk domowych, tak zwane dobre duchy. Mówię tak zwane, ponieważ wiemy, że Pismo Święte, Księga Powtórzonego Prawa zakazuje wywoływania duchów i jeżeli czynimy akt bałwochwalczy, bo tak należy nazwać wywoływanie duchów, to wtedy przychodzą do nas po prostu demony. Nie ma dobrych duchów, nie ma złych duchów. W czasie aktu wywoływania tak zwanych duchów przychodzą demony. Staroceltyckie społeczeństwa, przeżywając Samhain, czyli koniec lata, jednocześnie rozpalali owe ogniska, ale z drugiej strony gasili światła w swoich domach, aby ich domostwa nie rzucały się w oczy demonów, dusz osób zmarłych, które, jak wierzyli, schodziły wtedy na ziemię, aby odpokutować swoje grzechy i winy. I z drugiej strony owi ludzie przebierali się w łachmany, w odstraszające stroje, aby właśnie odstraszyć demony, odstraszyć dusze osób zmarłych schodzące, jak wierzyli, na ziemię, aby wypędzić je ze swoich domostw. Co jest bardzo ciekawe i co się pojawia we współczesnej kulturze, tak zwane zwyczaje związane z Halloween, Scary Farm, czyli, jak to opisuje Wikipedia, młodzież i dzieci oprócz organizowania domowych imprez często odwiedza straszne farmy, z języka angielskiego Scary Farm, czyli zaadoptowane na ten cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne scenerie wyglądające niczym wystrój planów filmów grozy, takich jak Nosferatu, Dracula, Frankenstein czy Mumia. To jest konkretne odniesienie właśnie do tego zwyczaju, który pojawiał się w społeczeństwach starożytnych Celtów, kiedy to, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy, owi ludzie rozpalali ogniska na swoich podwórkach, aby odstraszyć demony, dusze osób zmarłych, aby nie przychodziły do ich domostw. To jest konkretne odniesienie się właśnie do tego zwyczaju, który jest już sam w sobie w znaczeniu duchowym na granicy satanizmu. Ale idźmy dalej, no niestety musimy dalej w ten temat brnąć. Kościół w swojej mądrości bardzo często inkulturował zwyczaje pogańskie i do końca IX wieku uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona była w maju. Natomiast papież pod koniec IX wieku przeniósł uroczystość Wszystkich Świętych na 1 listopada, aby, że tak powiem, zaadoptować na potrzeby chrześcijańskie, troszkę wygłuszyć ten zwyczaj Halloween, który datujemy na 31 października. Zwyczaj Halloween pozostał jednak w społecznościach protestanckich, czyli w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w roku 1920 odbyła się ogromna parada halloweenowa, która wyglądała jak dom strasznych przebierańców i rzeczywiście nawiązywała do tych pochodów starożytnych, satanistycznych druidów, pogańskich kapłanów. Protestanci odrzucili, jak wiemy, kult świętych, odrzucili czyściec. W związku z tym w społecznościach protestanckich nie ma uroczystości Wszystkich Świętych. Dlatego też pozostała tam bardzo mocno obecna uroczystość, czy byśmy dziś nazwali to po prostu zwyczajem Halloween. Po tym krótkim wstępie, krótkim albo długim, musimy sobie przeanalizować przynajmniej dwie sprawy. Pierwsza z nich. Historia halloweenowych latarni wywodzi się z Irlandii. Dawniej robiono je z brukwi, buraków, rzepy. Do czasu odkrycia Ameryki w Europie nie znano dyń i ziemniaków. Wielka Brytania pierwsza zamieniła rzepę z jack-o'-lantern na dynię. O jack-o'-lantern za chwilę sobie powiemy. Którą łatwiej się rzeźbiło i była większa. Jack-o'-lantern dla irlandzkich chłopców oznaczała błędne ogniki uważane za dusze zmarłych. W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie dusze z ciał czarnych kotów, psów i nietoperzy. Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz, w zależności od wyobraźni domowników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów, znanych postaci z horrorów i tym podobne. I druga sprawa, tak zwany Jack-o'-lantern, skąd się ta nazwa i od kogo wzięła. Posłuchajcie. Nazwa Jack-O-Lantern wywodzi się od mężczyzny o imieniu, jak się można domyślać, Jack, który za życia wykorzystywał każdą okazję na wzbogacenie się. Pewnego dnia Jack spotkał diabła, który zaproponował mu bogactwo za duszę. Niedługo przed dniem Halloween przybył do niego diabeł, aby zabrać jego duszę. Jednakże mężczyźnie podstępem udało się uwięzić demona. Skąpiec jednak umarł 31 października. Jack nie mógł wstąpić do niebios, ponieważ był zbyt chciwy, ale nie mógł także wstąpić do piekła, bo żartował z diabła. W konsekwencji musi chodzić z latarnią po ziemi, aż do dnia sądu ostatecznego. Jest to opowiadanie, jak widzicie, jakby na skraju mitu czy pewnej bajki. Natomiast posługuje się symbolami znanymi ze świata duchowego. Diabeł, świat duchów, dobro i zło, pokuta. Dlaczego się do tego odnoszę? Ponieważ Halloween w swojej przestrzeni tak zwanego zwykłego jakiegoś tam zwyczaju wchodzi w przestrzeń jednak duchową. Nieważne, czy wierzę, czy nie wierzę w istnienie Boga, w istnienie diabła, w istnienie całego świata istot niewidzialnych, ten świat po prostu istnieje, tak samo jak istnieje powietrze, którym oddycham, a którego nie widzę. Bardzo często w pogańskim zwyczaju Halloween wykorzystuje się różnego rodzaju gry, zabawy związane z nawiązywaniem kontaktu ze światem osób zmarłych. Oczywiście może ktoś powiedzieć, to przecież dla zabawy. Natomiast dla zabawy się nie żyje i dla zabawy się nie umiera. Może zabrzmiało to bardzo poważnie. Natomiast zawsze wchodzenie w przestrzeń duchową, posługując się konkretnymi symbolami i konkretnymi działaniami, jest zachętą dla którejś ze stron. Albo dla Pana Boga, albo dla demona. I teraz takie krótkie wyjaśnienie. Samo noszenie krzyżyka, medalika, różańca świętego nie ma żadnego, i to absolutnie żadnego, znaczenia duchowego, ponieważ medalik, krzyżyk, różaniec nie działają magicznie. To, że ja w samochodzie, czy ty w samochodzie masz różaniec, który sobie bimba i nikt się na nim nie modli, absolutnie nic nie znaczy. Zdejmij to. Chyba że będzie cię prowokował do tego, abyś się na nim modlił. Różaniec, medalik, krzyżyk, wszystkie ozdoby religijne, katolickie, chrześcijańskie nie mają znaczenia magicznego, nie działają same przez się, ponieważ Pan Bóg szanuje naszą wolność. Jeżeli sami nie poprosimy Go o to, aby wszedł w nasze życie i nie otworzymy się na Niego przez łaskę wiary, to On nie wtargnie jak tyran do naszego życia, ponieważ, no właśnie, Bóg nie jest tyranem, który będzie łamał naszą wolność, w przeciwieństwie do demona, który bardzo chętnie czeka na prowokacje i noszenie dziwnych pogańskich amuletów, pierścieni Atlantów i różnych innego rodzaju symboli pogańskich jest dla złego zachętą, aby się nami zainteresował. I teraz od razu muszę coś takiego dodać. To nie znaczy, że będziemy opętani. Ponieważ celem działania złego nie jest wcale opętanie człowieka. Celem działania demona jest to, abyśmy żyli tak, jakby Boga nie było, i dodam, abyśmy żyli tak, jakby złego nie było. Ponieważ dwa największe zwycięstwa złego to jest to, kiedy uważamy, że on nie istnieje, wówczas może robić w naszym życiu co chce. Jak złodziej, który wchodzi do naszego mieszkania i okrada nas przy nas, my to widzimy i nie reagujemy. I drugie przegięcie związane z istnieniem osobowego zła to to, kiedy widzimy demona tam, gdzie go nie powinniśmy widzieć. Nie możemy mieć obsesji w drugą stronę, że wszędzie będziemy widzieli złe moce, ponieważ to Bóg jest władcą wszechświata, świata, człowieka, każdego człowieka. Nawet tego pogubionego, nawet tego, jak to Matka Boża w Medjugorje mówi, który nie poznał jeszcze Bożej miłości. Nawiązywanie kontaktu ze zmarłymi. Odnieśmy się do tego wątku, który również w formie zabaw pojawia się w Halloween. Pierwszy punkt. Kto wypytuje zmarłych, ten jest przeklęty przed Bogiem. Jest to fragment z książki Gabriela Amorfa, niegdyś już świętej pamięci, watykańskiego egzorcysty. Księga Powtórzonego Prawa mówi w ten sposób. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed Twego oblicza. Aby to przyjąć, potrzebna jest wiara, że zakazy, które daje nam Bóg, służą naszemu dobru. Dialog ze zmarłymi odwraca nas od Boga, czyniąc ze zmarłych bogów, którym chcemy wierzyć, ufać im i prosić ich o pomoc. Punkt drugi. Bóg może pozwolić, aby zmarły ukazał się żyjącemu albo przemówił do niego lub też nawiązał z nim jakikolwiek bezpośredni kontakt. Doświadczali tego święci. Bóg może wykorzystać do tego sny lub głos albo inną osobę. Punkt trzeci. Subiektywne dobro przesłania nie usprawiedliwia jego źródła. O co chodzi? To znaczy, to nie treść decyduje, czy przesłanie pochodzi od dobrego, czy też złego ducha. W Ewangeliach demon często krzyczał, że Chrystus jest Synem Bożym. Mimo tego Jezus zabraniał mu mówić. Oprócz zabaw związanych z kontaktowaniem się ze światem istot niewidzialnych, jak również ze światem osób zmarłych, co już jest spirytyzmem, w Halloween pojawiają się również tak zwane kulty potępione. Czym są kulty potępione? Żeby to zrozumieć, przytoczmy fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersy od 9 do 14. Gdy ty wejdziesz do kraju, który daje ci Pan Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed Twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz Tobie nie pozwala na to Pan Bóg Twój. Tak samo jak kodeks ruchu drogowego nie pozwala nam na przykład przekraczać pewnej prędkości na ulicy. Ma służyć to naszemu życiu, jak i również życiu i zdrowiu innych. Jesteśmy bardzo podobni i historia Izraela jest historią każdego człowieka do Żydów, którzy wyszli z ziemi egipskiej, z ziemi niewoli. Wiemy, że szli do ziemi obiecanej 40 lat. Przez te 40 lat bardzo często zarzucali Mojżeszowi, że wyprowadził ich donikąd, że tam mieli wszystko, był konsumpcjonizm, były imprezy, tu jest tylko pustynia, jest manna, jest zwykłość, właściwie nic, co Bóg im obiecywał, się nie ziściło. Dlatego też my, jak Izraelici, bardzo często, nie widząc wprost działania Bożego w naszym życiu, a Pan Bóg nie chce się narzucać nawet cudami w naszym życiu, bo Pan Bóg na maksa szanuje naszą wolność, wyszukujemy sobie różne kulty, zwyczaje, zabawy pogańskie, aby w ten sposób jakby wprowadzić element duchowy do swojego życia. Jest to obrzydliwością w oczach Boga, ponieważ jest to bałwochwalstwem, za które w Starym Testamencie karano śmiercią. Dokładnie tak samo nasze serca zachowują się wówczas, kiedy otrzymujemy od Boga mnóstwo łask, które marnujemy, później zaś zarzucamy Bogu, że nic od Niego nie otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy, tylko że źle te dary, te łaski Boże wykorzystaliśmy. Żeby to zrozumieć, wróćmy do tekstu Pisma Świętego, do drugiego listu świętego Pawła, do Tymoteusza, rozdział 4, wersy od 3 do 4. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Halloween jest swego rodzaju zmyślonym opowiadaniem, ponieważ jest zwyczajem pogańskim. Natomiast jest zwyczajem pogańskim zatopionym w duchowości, w demonicznej duchowości. Jeżeli się rzeczywiście na maksa zaangażujemy, to wtedy faktycznie symbolika, która pojawia się w Halloween, może być dla złego zachętą, aby mocniej się nam zaczął przyglądać i być może wtargnął do naszego życia. Mówię być może, ponieważ to od naszej wiary i naszej intymnej relacji z Bogiem zależy, jak bardzo damy się złemu zwieść. Bardzo często jest tak, że, i to egzorcyści o tym mówią, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, że zło, które czynimy w naszym życiu, pojawia się z braku wiedzy. Konkret? Ktoś czyni zło, później się tłumaczy z tego, ja nie wiedziałem. Brak wiedzy religijnej nie tylko osłabia naszą wiarę, ale wystawia nas na działanie złego. Im bardziej zgłębiamy wiedzę o Bogu, tym popełniamy mniej błędów duchowych i moralnych, ponieważ mniejszy dostęp do nas ma zły. Oczywiście współczesny człowiek odrzuca wiarę w trójjedynego Boga, tłumacząc to tym, że jest racjonalistą, że jest człowiekiem nowoczesnym, który chce wszystko tłumaczyć naukowo. Paradoksem jest to, że im bardziej odrzucamy wiarę w trójjedynego Boga, tym mocniej zatapiamy się w zabobony i przesądy, ponieważ, jak to mawia socjologia, każdy człowiek jest homo religiosus, jest istotą religijną. Należy odróżnić religijność od wiary. Każdy człowiek jest istotą religijną, czyli każdy z nas ma pewną hierarchię wartości, również tych duchowych, którym podporządkowuje całe swoje życie, rozwój moralny, osobisty itd. Każdy z nas, jednym zdaniem, musi po prostu w coś wierzyć. Jeżeli nie wierzymy w Boga, jeżeli Pana Boga nie stawiamy na pierwszym miejscu, to na pierwszym miejscu możemy stawiać najczęściej we współczesnym świecie po prostu samego siebie, wiarę w samego siebie, pewność siebie, to, że mi wszystko wolno, że ja wszystko mogę, to, co dziś pojawia się w świecie reklam, nie ma nic niemożliwego. Czyżby nie ma nic niemożliwego? To dlaczego współczesny człowiek, mieniący się być racjonalistą, tak często sięga po zabobony i przesądy? Ano dlatego, że brak wiary ogranicza umysł. Wiara poszerza horyzonty, którym rozum się może przyglądać, tak jak to mówił Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio. Duch ludzki wznosi się do kontemplacji Boga na dwóch skrzydłach, na wierze i na rozumie. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób Wikipedia, czyli można by powiedzieć źródło obiektywne, nie mające nic wspólnego z religijnością, definiuje zabobon i wiarę. Posłuchajcie. Zabobon, przesąd. Bezpodstawna, uparcie żywiona i niewrażliwa na argumentację wiara w istnienie związku przyczynowo-skutkowego między danymi zdarzeniami. Czyli już widzimy, że zabobon jest jakąś formą wiary. Dalej jest tylko gorzej. Wypływać ono może ze stereotypów zakorzenionych w tradycji i kulturze. Jest pozbawione racjonalnych podstaw i niemożliwe do weryfikacji. Najczęściej jest pozostałością dawnego systemu wierzeń, uważanego za przestarzałe formy magii, przejawy ciemnoty i zacofania. Czyli jak widzimy, słyszymy, zabobon jest formą wiary. Zabobon jest formą wiary, która kompletnie jest nieweryfikowalna, ponieważ odrzuca rozum. Dziś wierzymy w czarne koty przebiegające nam drogę, w 13 piątki miesiąca, w tłukące się lustra, w kołyski, nad którymi coś tam musi bimbać. Zabobon, mówiąc krótko, jest porażką rozumu człowieka. Czym zatem jest wiara? Wiara w chrześcijaństwie to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzialnych. Nie jest to łatwowierność, czyli gotowość uwierzenia w coś bez przekonujących dowodów lub tylko dlatego, że chce się w to wierzyć. Wiara wymaga gruntownej, rzetelnej wiedzy, zapoznania się z dowodami oraz docenienia tego, na co one wskazują. Dlatego Biblia mówi, że wierzy się sercem, chociaż wiara bez dokładnej wiedzy jest niemożliwa. W chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Jest cnotą teologalną nadprzyrodzonego pochodzenia razem z nadzieją i miłością. Kiedy zestawiamy sobie te dwie definicje, które znalazłem na Wikipedii, czyli w źródle, jak rzekłem, obiektywnym, widzimy, że zabobon i przesąd jest porażką ludzkiego rozumu. Jest irracjonalny. Wiara zaś opiera się również na weryfikacji rozumowej, ponieważ Wiara to zaufanie Bogu, ale również i zgłębianie Boga za pomocą rozumu, bo rozum jest darem od Boga. Jeszcze większym darem, jak się okazuje we współczesnym świecie, jest używanie rozumu. Idźmy dalej. Racjonalizm światopoglądowy również jest to definicja z Wikipedii. Światopogląd i postawa charakteryzująca się przekonaniem o pozytywnej roli rozumu i nauki, przeciwstawianego negatywnie ocenianym uczuciom, wierze religijnej, fanatyzmowi, dogmatom, uprzedzeniom, arbitralnej wiedzy. I teraz sam tutaj sobie coś takiego dopisałem. Skoro współczesny człowiek odrzuca wszelkiego rodzaju dogmaty, aksjomaty i to, co jest arbitralne, czyli jakby z góry narzucone, to czy 2 plus 2 to zabobon i dogmat? Czy należałoby po prostu tę wiedzę, która mówi o tym, że 2 plus 2 zawsze równa się 4 i z tym się nie dyskutuje, poddać weryfikacji? Czy zatem zabobony i dogmaty, aksjomaty istnieją, czy nie istnieją? Czy współczesny człowiek, który odrzuca wiarę, idzie tak ślepo w zabobony i w przesądy, że odrzuca również aksjomaty, czyli pewną wiedzę, która jest dana sama w sobie i która jest nieweryfikowalna, upokarzając w ten sposób swój rozum. Mówiąc krótko, ślepy racjonalista to człowiek, który ogranicza swój rozum. Współczesny człowiek mieni się być racjonalistą, a stał się zaślepionym totalistą. Odrzuca wiarę i ogranicza swój umysł, który zaczyna ślepo wierzyć w pogańskie zabobony. Bóg chrześcijan jest Bogiem wiary i rozumu. Łatwo jest zatem odrzucić Halloween. Co zatem zaproponować w to miejsce? Dwie sprawy. Kult świętych. Wybierz sobie konkretnego świętego, którego będziesz prosił o wstawiennictwo jego przed Bogiem. To może być święty związany konkretnie z twoim życiem. Poczytajmy żywoty świętych, wielu z nich miało codzienność bardzo podobną do naszej i nie byli to ludzie doskonali wbrew pozorom. Święci są dla każdego, święci są po to, abyśmy przez nich, nie do nich, ale przez nich kroczyli do Boga. I druga sprawa, różaniec święty, który może odmawiać każdy, wszędzie i zawsze. A różaniec święty jest modlitwą, słowem Bożym, ponieważ i Ojcze Nasz, i Zdrowaś Mario, to słowa z Pisma Świętego. A na końcu każdej dziesiątki różańca oddajemy chwałę najwyższemu autorytetowi duchowemu, czyli Trójcy Świętej. Pan Bóg wobec Halloween zrobił jeszcze jedną rzecz. Wykazał się niesamowitym, byśmy powiedzieli po ludzku, sprytem. Oto sługa Boży, ojciec Mateo z Anione. Zmarł 31 października w tak zwane Halloween 1616 roku. Był egzorcystą. Dziś wielu egzorcystów podczas obrzędu uwalniania od złego ducha wzywa wstawiennictwa tego wyjątkowego zakonnika. Pan Bóg przedefiniował 31 października jako dzień śmierci egzorcysty, jednego chyba z największych egzorcystów, poza być może świętym ojcem Pio, bo to właśnie 31 października do siebie Bóg powołał sługę Bożego, ojca Mateo z Anione. Tyle w kwestii Halloween, chciałem to omówić jak najszerzej, wyszedł prawdopodobnie długi z tegoż materiał, ale chciałem zgromadzić wszystko to, o czym powinniśmy wszyscy my wiedzieć. Pamiętajmy o jednym. I różaniec święty, i medaliki święte, i krzyż nie działają magicznie, natomiast symbole satanistyczne, symbole demoniczne, owszem, działają same przez się jako symbole, nie jako źródła zła, tylko jako symbole, bo zło zawsze siedzi w naszym sercu. Podkreślę to raz jeszcze. Jeżeli nasze serce jest daleko od Boga, to będzie o wiele bardziej wystawione na bezpośrednie ataki złego. Symbole demoniczne są zachętą dla złego, aby jeszcze mocniej uderzył w nasze życie. Ponieważ złemu nie chodzi o to, abyśmy byli opętani, ale abyśmy żyli tak, jakby Boga nie było i tak, jakby zło osobowe nie istniało. Dziękuję wam, tym, którzy wytrwali do końca, że jesteście tu nadal. Zapraszam was do sklepiku Moc Słabości, tam możecie się zaopatrzyć w lektury duchowe, które zbliżają nas do Boga przez właśnie rozwijanie naszej wiary na podstawie weryfikacji również rozumowej. Zachęcam was szczególnie do najnowszej książki pana Tomasza Terlikowskiego, Akita, Objawienia i Przesłania oraz Bóg nieokiełznany i do codziennej modlitwy różańcowej. A zatem z nadzieją rzeknę, jak to zawsze na koniec, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się tam, ok? Cześć, hej, szczęść Boże.